Słuchajcie, w ogóle tak ciekawie się czuję, wszyscy sobie jakoś w miarę wygodnie, a ja za po prostu na arenie.
Ale nie na swoją.
No, to nie, to też w ogóle było. Słuchajcie, moi drodzy, temat, który dzisiaj mam omówić, który mam poruszyć, jest dla mnie tematem dynamicznym. Sam się go uczę, sam go próbuję coraz bardziej zrozumieć. W książeczka ćwiczeń duchownych kończy się takim, powiedziałbym, plikiem reguł, grupą reguł, tak zwanych reguł o trzymaniu z Kościołem. Czyli to jest jakby na końcu rekolekcji. Nie jest to rzecz, która jest zawsze prezentowana na ćwiczeniach duchownych. Nie jest to rzecz, której każdy bezwzględnie wymaga, potrzebuje. Tak? Ignacy tutaj jak zwykle jest takim zwolennikiem. Albo inaczej, jak ja interpretuję, może tak, to co będę mówił, to jest moja interpretacja świętego Ignacego, też, którą się posiłkuję tym, co zobaczyłem w zakonie będąc jezuitą, czego doświadczyłem w trakcie rekolekcji i jak sam interpretuję niektóre rzeczy. Więc tutaj postaram się być najwierniejszy myśli Ignacego, jak tylko się najbardziej da. Te reguły o trzymaniu z Kościołem. Przypomnijmy sobie kontekst historyczny, w którym momencie one się zrodziły. One powstały prawdopodobnie pod koniec życia świętego Ignacego, gdy pojawił się już problem rozłamu w Kościele. Kościół nie był taką oazą spokoju, jak się nam może wydaje, Kościół XVI-wieczny, ten taki Kościół rzymski, jak to mówimy, nie? Było bardzo liczne napięcia, autorytet księży bardzo spadł, biskupi byli źle widziani. Niedawno, tuż wcześniej był problem trzech papieży, antypapieży. Kościół był wstrząsany różnymi informacjami, które bulwersowały, które podkopywały Kościół. I podpowiemy się, że pod pewnymi względami przypomina to troszkę sytuację, jaką mamy dzisiaj też. Gdzie jest jakaś niepewność, jak się odnaleźć w tej rzeczywistości, jak zrozumieć Kościół, czy w tym Kościele niektórzy sobie zadają w ogóle być, czy się z nim trzymać. Czy warto? W tamtym czasie i w takim duchu też myślę, że te reguły się zrodziły. Po co w ogóle Ignacy te reguły napisał? Znaczy nie siedzę w głowie świętego Ignacego, tylko to, na ile poznałem, wskazuje mi to, że celem tych reguł jest zaszczepienie w rekolektancie takiej wrażliwości na Kościół. I zaraz pogadamy chwilę o tym, jak rozumieć Kościół, nie? Bo Kościół oczywiście przez duże K. I tutaj pojawia się takie słowo hiszpańskie sentido, żeby w ludziach zaszczepić słowo sentido. Sentido to znaczy odczuwać, ale to nie jest odczuwanie czysto emocjonalne. Tak jak sentire cum ecclesi na przykład, takie jest znane hasło, nie? Czy odczuwanie w ćwiczeniach duchownych to nie jest tylko sfera doznań emocjonalnych, tylko to jakby sentido w realiach, w których powstały ćwiczenia, ono dotyka serca, czyli uczuć, ośrodka emocjonalnego człowieka, ośrodka takiego najgłębszej warstwy człowieka, dotyka równocześnie intelektu, rozumu, intuicji, jakby. Sentido to znaczy, że całym sobą jestem nakierowany, że odczuwam. To jest tak jak trochę jak, nie wiem, jak rodzic jest na dziecko nakierowany. Nie może powiedzieć, że tylko ma emocje, nie, prawda, wobec dziecka, tylko po prostu cały jest nakierowany. I to jest idea, która służy jako baza do powstania w ogóle reguł. Że ja na Kościół chcę jak najbardziej się nakierować. I jest jasne, że mogę mieć problem, żeby to zrobić. Bo widzę na przykład to w Kościele, czy widzę to w Kościele i te reguły mają służyć temu, żeby właśnie nakierować się jeszcze bardziej na Kościół. I za chwilę może przytoczę kilka reguł, nie wszystkie, bo byłoby to za długie, ale właśnie chodzi o takie podstawowe nastawienie, że ja chcę zrozumieć Kościół, chcę być w Kościele, właśnie. I to jest podstawa. Jak mam myśleć, jak mam czuć, jak mam się zachowywać. Prawda? Jak mam się czuć, to jest taki trochę wytrych teraz w dobie obecnej psychologii. Jak mam się czuć, to wiadomo, że tak jakbym miał sobie zaprogramować uczucia. To nie tak. To jest pewna postawa, do której się dąży. Nie. I te reguły mają służyć pomocą dla ludzi, którzy chcą szukać swojego miejsca w kościele na zasadzie swojej postawy, jak ja mam w tym kościele być. Jaka ma być moja postawa w obecnym kościele. I tutaj warto wskazać na takie trzy niewłaściwe interpretacje, bo tak jak wszystko można nadużyć, nadinterpretować, jak to dzisiaj się już na tym trochę skupiłem, nie? Że właśnie mi bardzo przyświeca, to mogę, oczywiście nie jestem omnibusem, nie jestem omnibusem i jakby nie mówię, że posiadam już całą wiedzę, no to byłoby w ogóle szaleństwem mówić, ale staram się dążyć do tej pierwotnej myśli Ignacego, odczytanej we współczesności, to we współczesnym kościele. I to, na co warto zwrócić uwagę, chcąc uniknąć pewnych nadinterpretacji, to żeby nie stosować tak zwanej sztywnej generalizacji. Że te reguły mają obowiązywać absolutnie wszystkich, nie? Bo to, jeśli sięgniemy do Ignacego, nawet jeżeli zobaczycie nasze reguły, konstytucje zakonne, Ignacy napisał konstytucję, a jednocześnie zaznaczył, jeżeli będzie potrzeba, to zastanówcie się, rozważcie i możecie zastosować zmiany. Jest to jedna z niewielu reguł zakonnych, które Ignacy właśnie tak dopuścił. Więc tutaj Ignacy zostawia pewną dozę rozeznawania i dozę wolności, bo to się wiąże właśnie z pewną postawą, wizją człowieka, która była w opozycji do stanowiska predestynacji, nie? Czyli człowiek już jest z góry przeznaczony do tego albo do tego. Jest to pokłosie sporu XVI-wiecznego. Z jednej strony jezuitów z dominikanami, no bo to jedna rzecz, to wiadomo, ale dobra, zostawmy te kwestie, bo to jest na inny temat, ale było to też predestynacja, oczywiście kalwinizm, prawda, czyli jakby nie zlewam wszystkiego razem, ale generalnie jest taki problem, był wolności i predestynacji i wiem, że się rozgaduję, dlatego zamykam ten nawias. Więc sztywna generalizacja jest czymś niewłaściwym. Drugą rzeczą jest błędna interpretacja, że ktoś, kto przeczytał te reguły, to znaczy, że już wyczerpał całe rozumienie Kościoła, że w tych regułach znajduje się całkowite wypowiedzenie się na temat Kościoła. Kościół jest znacznie większą rzeczywistością niż tylko reguły, które zapisał święty Ignacy. Reguły mają funkcję pomocniczą, a nie są prawdą objawioną, którą już po prostu Kościół przyjął jako nauki, które są wyczerpują całą. Jest to nauka objawiona, prawda, w Kościele. I trzecia rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, że czytając te reguły, może być pojawić się tendencja do stworzenia całkiem nowych reguł, które teoretycznie mają służyć dostosowaniu się do współczesności, a jednocześnie przeinaczyć właściwy sens tych reguł. Też to jest niewłaściwe, żeby taki regułopodobny twór stworzyć, nie? Idea, która przyświeca, którą ja widzę, to jest taka, żeby zachować to pierwotne znaczenie, to pierwotna intuicja Ignacego w obecnych realiach, ale nie tworzyć nowych reguł. I to jest cała trudność. To jest trudność, z którą mierzy się Kościół w swojej tradycji. Jak ten skarb, który ma od 2000 lat, nie zmienić, a jednocześnie odczytać na nowo. To jest trudność. I to świadczy o tym, że coś jest żywe, bo jest ciągle aktualne, nie? Mimo że na przykład zmienia się język. Jak rozumieć Kościół? I tutaj warto wskazać na takie, chciałbym wskazać na takie trzy wymiary. Kościół jako rzeczywistość transcendentna, czyli coś, co nas przerasta, jest to nie powiem rzecz, jest to coś, byt, czy właśnie to kategoria filozoficzna z kolei, jest to coś stworzone przez Chrystusa, to Chrystus założył Kościół, jest to powstało z inicjatywy Boga, więc ludzie w pewnie to, co Bóg jakby założył, nie powinni zmieniać. To jest jasne. Że ta rzeczywistość transcendentna jest niezmienna. Tylko problem taki, że coś, co jest transcendentne, jest trudno pojmowalne albo niepojmowalne, bo to z natury, jak coś jest transcendentne, to mnie przerasta i jest niezrozumiałe. Znaczy niepojęte w sposób intelektualny. Więc trzeba to uwzględnić, że to jest rzeczywistość Boża, której człowiek nie powinien tego najgłębszego sensu zmieniać, bo to ustanowił Bóg po prostu. Druga rzecz, Kościół rozumiany jako instytucja już bardziej przechodzi na poziom taki widzialny, instytucja posiadająca swój autorytet, która ma autorytet do nauczania i do jakby kształtowania dyscypliny. Tylko dyscypliny, to nie chodzi o dyscyplinę sportową, nie chodzi o dyscyplinę, że ktoś stoi i pokazuje i tak dalej, i tak dalej. Chodzi o dyscyplinę, czyli po prostu jak... Kościół ma pewne narzędzia, które może dostosowywać. I to jest właśnie dyscyplina na przykład, nie? Dyscyplina sakramentów na przykład. To jest cała kategoria teologii. Jakby nie chciałbym tym się zajmować. W każdym razie Kościół jest instytucją, która ma autorytet do tego, żeby nauczać i żeby kształtować dyscyplinę w Kościele. I trzecie w końcu. Kościół jako społeczność ludzka ze wszystkimi wadami, brakami, zagrożeniami z zewnątrz, napięciami wewnątrz, nieporozumieniami wewnętrznymi, atakami z zewnątrz. Trzeba w całości na to patrzeć, myślę. Więc jest i też nie pomijać faktu grzeszności członków Kościoła, nie? Czyli święta rzeczywistość złożona z grzesznych członków, o tak to można by ująć. I przykład takiego zlewania tych wymiarów to jest takie coś, jak kiedyś słyszałem, że nie pójdę do tego księdza do spowiedzi, bo on się źle prowadzi. Nie? Tak jakby warunkiem spowiedzi było to, że ksiądz się dobrze prowadzi. Nie? To jest zlewanie jednego wymiaru, tego wymiaru ludzkiego. Nie ma co negować, że ksiądz się źle prowadzi, ale to nie zmienia faktu, że spowiedź jest czymś ważnym, bo w spowiedzi działa Bóg, a nie człowiek. Posługuje się człowiekiem. Nie? I teraz myślę, że to jest właśnie taka trudność, jak się odnaleźć na tym poziomie transcendentnym, żeby nie pomijać tego wymiaru ludzkiego, gdzie teraz on bardzo wychodzi przecież, nie? I to jest cała, myślę, obecnie trudność, że takie my, którzy nie jesteśmy, jak to lubię mówić, płaszczakami, którzy jesteśmy wielowymiarowi, czasami chcielibyśmy, żeby było wszystko w jednym wymiarze, bo wtedy jest najłatwiej zdefiniować wszystko, nie? A na przykład ksiądz, który jest grzeszny, na przykład do tego uderzam konkretnie, nie? Że ksiądz, który jest grzeszny, paradoksalnie może sprawować sakramenty ważnie, nawet jeżeli niegodnie. Nie? To jest cała trudność, bo w sakramenty angażuje się Pan Bóg. I to jest bardzo ważne. I to jest podstawa do bycia w Kościele, nie ze względu na księdza, który się dobrze czy źle prowadzi, tylko dlatego, że w Kościele jest Pan Bóg, który właśnie w tym Kościele działa poprzez takich, a nie innych ludzi. Przynajmniej ja tak rozumiem. Możemy potem o tym podyskutować troszkę. Więc mamy ludzki wymiar z jednej strony, a z drugiej strony Boże przesłanie i Boże działanie. I jaką metodę należy też jeszcze, myślę, przyjąć w zrozumieniu tych reguł? Może zdajmy zegarek, bo już widzę, że się rozgaduje. Trzeba uwzględnić dwie rzeczy. Trzeba uwzględnić, że jesteśmy w obecnych realiach, ale jednocześnie jesteśmy w tradycji. Tylko, że tradycja to nie znaczy, że chodzi o jakieś zewnętrzne formy, tylko tradycja w Kościele przez duże T oznacza nauczanie Kościoła od początku, czyli całe 2000 lat. Tradycja w Kościele przez duże T to nie znaczy konkretny punkt w czasie, tylko to jest nauczanie Kościoła od początku jego powstania. Czyli 2000 lat nauczania. Ojcowie Kościoła, później teologia scholastyczna, średniowiecze właśnie i tak dalej do dzisiaj. Bo zakładamy, że Duch Święty jest obecny w Kościele zawsze. Nie? Bo jeżeli zakładamy, że... No dobra, to już jest temat na dyskusję późniejszą. Więc to, co warto mieć przed sobą, jaką wizję, albo inaczej, jakie nastawienie, to jest takie, żeby szukać mojej osobistej postawy w Kościele, jakie mam się w nim odnaleźć, jak być otwartym na tradycję i jednocześnie mieć w sobie jakąś otwartość na te realia, w których obecnie jestem. I to jest cała trudność, nie? Bo jeden by wolał tylko się skupić na tradycji, drugi wolałby się skupić tylko na tym, co jest aktualne. Bo połączenie jednego i drugiego jest, no, rodzi napięcia. Jak tu pogodzić tradycję? Nic nie zmieniać, tylko opowiedzieć ją może w inny sposób. Nie? Żeby nie przeinaczyć jak ten sługa starszemu bratu. I pod wieloma względami reguły są absolutnie bezkompromisowe. To jak kilka reguł przytoczę, Rzeczywiście Ignacy jest tutaj bezkompromisowy. Nie? I mimo wszystko jest w nich obecny ton pozytywny, nie jakiś nie zgryźliwy, nie potępiający, trzeźwy. Jest wyczucie na niuanse, jest otwartość na różne strony problemu, nie? A jednocześnie są bezkompromisowe. Zobaczcie, jaki typ postawy Ignacego tutaj jest obecny. Nie? Z jednej strony jest kręgosłup, ale jednocześnie jest on elastyczny na tyle, że potrafi podtrzymać to ciało. A dlaczego o tym mówię? Bo w tamtym czasie spory teologiczne były bardzo zgryźliwe. Jak ktoś nie miał trudności, żeby sobie poradzić teologicznie, to uciekał się do argumentów różnych, nie? Pozateologicznych często. I tutaj za chwilę przytoczę taki cytat świętego Bernardyna ze Sieny chyba, jak to wyglądało. I te reguły, czy to tempo mówienia moje jest za dobre, nie jest za szybkie, nie za wolne, może być? Okej. Więc te reguły, nie, tak jak wspomniałem, nie muszą być dawane jako coś oczywistego każdemu. Tylko temu, kto ma taką potrzebę, żeby się w Kościele odnaleźć, jak ten Kościół zrozumieć, jak ja mam w nim funkcjonować. Nie? To nie znaczy, że to jest jakby dla każdego obligatoryjne te reguły przejść. I myślę, że tutaj zagłębiając się albo zgłębiając te reguły, warto też mieć w świadomości to, że obecnie zwłaszcza osoby mogą mieć trudność z kościołem instytucjonalnym. Mogą się pojawić różne trudności w relacjach do kościoła instytucjonalnego. Nie? Osobiste nastawienie. Jak ja mam tu się odnaleźć? Jak być w kościele, mimo że mam jakieś trudności osobiste w kontakcie, nie? Bo niektórzy to, no tak, no to zasypię, nie, będę udawał, że nie widzę na przykład, nie? A jak tu być? Jak tu być, a mam trudność? A mimo wszystko, no. Z jednej strony mam trudność, a chcę być, nie? I to jest duże napięcie czasami. I zwłaszcza myślę, że w młodszym pokoleniu to jest aktualne. Bo jest właśnie zamęt, bo jest niejednoznaczność, a najlepiej, żeby ktoś przyszedł, powiedział jasno, prosto, wyłożył, nie? Cel reguł, który widzę, gdy ja je czytam, to jest takie coś jak mam wyobrażam to sobie jako statek na wzburzonym morzu. Jak mam się kierować jako statek, żeby płynąć we właściwym kierunku na morzu, które jest po prostu takie. Nie. Realia, myślę, że zawsze takie były burzliwe, mniej lub bardziej, ale te realia, w których się żyje, chyba są najbardziej burzliwe, bo innych się nie zna po prostu. Nie? Więc jak mam się odnaleźć w tych burzliwych realiach? I tutaj już przejdę może do struktury reguł. Reguły zgromadzone są, albo złożone, pogrupować można w dwie kategorie. Pierwsze, które dotyczą natury Kościoła, jego autorytetu i w jaki sposób ja mam się odnieść, w jaki sposób ja mam odpowiedzieć na jego autorytet. A druga grupa to już są konkretne praktyki, zwyczaje, sytuacje, treści nauczania. Czyli pierwsza rzecz dotyczy jakby tego, czym jest Kościół i druga rzecz tego, w jaki sposób ja realizuję moją więź z Kościołem. I od czego zaczyna się w ogóle, poza tytułem oczywiście, pierwszą rzeczą Ignacy zwraca uwagę na naturę Kościoła. Jakich terminów używa? Używa oblubienica, moja matka, Kościół hierarchiczny, to za chwilę wyjaśnię. To są takie trzy główne terminy, które się pojawiają. Zobaczcie, że oblubienica i matka odnoszą się do relacji miłości. Czyli perspektywa ja kocham Kościół. Ja pragnę kochać Kościół. To właściwa postawa rozumienia Kościoła jest. I do tej miłości jeszcze też dojdę, jak ją bardziej rozumieć. I pierwsza reguła, i teraz właśnie będę cytuję reguły. Reguła pierwsza. Odłożywszy na bok wszelki sąd własny, powinniśmy trzymać umysł nasz gotowy i skory do posłuszeństwa we wszystkim prawdziwej oblubienicy Chrystusa, Pana naszego, a jest nią nasza święta Matka, Kościół hierarchiczny. I teraz tutaj, mówiąc we wszystkim, chodzi oczywiście o rzeczy związane z tym, czego Kościół naucza. Nie? czyli praktyka, dyscyplina, posłuszeństwo Kościołowi w tych rzeczach, do których on został powołany. I teraz troszkę czym innym jest Kościół hierarchiczny, a hierarchia Kościoła. Ignacy absolutnie nigdzie nie odrzucał hierarchii Kościoła, wręcz przeciwnie. My jako jezuici zostaliśmy powołani do tego, żeby tej hierarchii pomagać, służyć. Ale Kościół hierarchiczny Ignacy rozumie w taki sposób, przynajmniej tak to wczoraj przynajmniej zgłębiłem w jednej z książek, że dla Ignacego cały świat był hierarchiczny. Hierarchia aniołów, hierarchia stworzeń. Taka była teologia w tym owym czasie, taka była filozofia też. Scholastyczna zwłaszcza, prawda, bo on bardzo pochwalał teologię scholastyczną, czyli hierarchia bytów, wszystko było usystematyzowane i tak dalej. Więc kościół hierarchiczny to znaczy, że kościół zbudowany na hierarchii. Czym innym była hierarchia kościoła, wytworzona troszkę, czy powiedzmy hierarchia, która się ukształtowała. Tak, nie? I tutaj myślę, że warto... ta hierarchiczność kościoła i troszkę wybrzmiewa też, myślę, albo współbrzmi z tym, z czym mamy do czynienia z opisanym w Lumen Gentium, gdzie nawet, zobaczcie, tutaj też mamy hierarchię Kościoła, że wszyscy jesteśmy Kościołem. Nie tak jak kiedyś, że to tylko księża byli, a ludzie by... Jest jakby inne rozumienie hierarchii, nie? I tutaj też jest powiedziane, jest tak. Więc zachęcam do lektury Lumen Gentium w kontekście nawet reguł wstrzymania z Kościołem. I te reguły, mówiąc o hierarchii Kościoła, wcale Ignacy nie był ślepy na nadużycie autorytetu, które miała hierarchia. W tamtym czasie zwłaszcza, nie? Gdzie on się spotykał z różnymi sytuacjami. W XVI wieku naprawdę było burzliwie. Bo się prowadzili tak, bo... i tak dalej, zakony, wszystko. A Ignacy po prostu obrał, jak ten statek obrał kurs na Kościół właściwie, na rozumienie Kościoła. I ta hierarchia była dla niego takim darem, on tak rozumiał rzeczywistość całą po prostu. Więc to była ta reguła. Następne to są elementy pobożności i niektóre praktyki. Nie? Niektóre praktyki i teraz za chwilę przytoczę kilka reguł, tylko warto zwrócić uwagę, że niektóre praktyki właśnie, czyli kwestie dyscypliny. Dyscypliny, czyli praktykowanie niektórych rzeczy. Niektóre znaki zanikły, niektóre znaki są aktualne nadal. Więc, ale ja będę czytał reguły takie, jakie one są w ćwiczeniach duchownych. W tych praktykach, w tych zaleceniach i reguł trzy rzeczy są bardzo ważne, żeby podkreślić, że one zostały zatwierdzone przez Kościół hierarchiczny, że w ówczesnym klimacie sporów teologicznych, zwłaszcza oczywiście reformacja, one pozostawały sprawą sporną, czyli dyskutowały między sobą różne dłamy. Nie? I one konstytuowały też katolicyzm. Jakby wiadomo, że tutaj jest myślenie katolickie, a nie jakieś tam i tak dalej. To żeby było jasne. Nie? I używane jest tu słowo również pochwalać. Ignacy mówi, że trzeba pochwalać coś tam. Tylko pochwalać oznacza mówić dobrze. Zwróćcie uwagę, że nie jest narzucone od razu, że macie to stosować, przestrzegać, tylko że przede wszystkim pochwalać. Bo mówienie o czymś dobrze, to już zmienia postawę serca po prostu, nie? Jak masz w sercu złe nastawienie, to praktykowanie będzie w ogóle jakimś rozdźwiękiem w ogóle, jakąś hipokryzją, dwuznacznością, schizofrenią, że masz w sercu jedno, a na zewnątrz robisz drugie. Nie? Ignacy mówi, żeby tej schizofrenii, żeby tę schizofrenię scalać. I Ignacy mówi, żeby właśnie starać się odczuwać, wyczuwać, odczuwać, czyli serce, rozum, zgodnie z wolą Kościoła, być skłonnym do poparcia, a nie do krytyki. W przeciwieństwie do, i z tej książce, którą przeczytałem, fajne sformułowanie było, do nawykowego cynizmu, który jest bardzo mocny. Nie? Myślę, że nawykowy cynizm to jest trudna rzecz. I tak jak mówię, pochwalać to nie znaczy, że realizować od razu automatycznie. I teraz na przykład reguła druga brzmi następująco. pochwalać spowiedź przed kapłanem i przyjmowanie Najświętszego Sakramentu raz w roku, a jeszcze bardziej co miesiąc, a jeszcze o wiele lepiej co tydzień z zachowaniem wymaganych i należnych warunków. Zobaczcie, idea została, a zmieniły się warunki, nie? Że teraz może nawet codziennie. Więc dyscyplina się zmieniła, sens pozostał. Reguła trzecia, pochwalać częste słuchanie mszy, a także śpiewy, psalmy i długie modlitwy w kościele i poza nim. Podobnie godziny ustanowione w pewnych porach, przeznaczone na całe oficjum, oficjum czyli modlitwę, chórowe i na wszelkie modlitwy i godziny kanoniczne. No to już troszkę jest bardziej do zakonników skierowane. Reguła czwarta, pochwalać wielce zakony, dziewictwo, wstrzemięźliwość, małżeństwo też, ale nie w tej mierze co tamte. Więc zobaczcie, tutaj się troszkę zmieniło się troszkę rozumienie, nie?
Obecnie. Ale też.
Ale też właśnie. Ale obecnie, więc możemy podyskutować na temat obecnego, reguła czwarta na temat obecnego rozumienia. Reguła szósta. Pochwalać kult relikwii świętych, okazując im cześć i modląc się do świętych. Pochwalać odprawianie stacji, pielgrzymki, odpusty, jubileusze, bulle krucjat. To wiem, z tego co wiem, to ostatnio była dyskusja o tym. I świece zapalane w kościołach. Reguła siódma, pochwalać przepisy o postach i wstrzemięźliwości, na przykład w Wielkim Poście, w suche dni, czyli w dniu postu, jakimi były środa, piątek i sobota, w Wigilię, w piątki i w soboty. Podobnie i pokuty, i to nie tylko wewnętrzne, ale i zewnętrzne. Reguła dziewiąta na przykład, tak jak widzicie, przeskakuję. Nie wszystkie reguły czytam, bo byłoby ich sporo. Reguła dziewiąta, pochwalać wreszcie wszystkie przykazania kościelne, trzymając umysł w gotowości do szukania racji dla ich obrony, w żaden sposób dla ich zwalczania. Czyli jakby, i widzicie, Ignacy z jednej strony rekolektantowi zachęca do jakby nastawienia się na tym, a jednocześnie Ignacy myślał o tym, jak co zrobić, żeby ten Kościół też jakby pomagać mu rozeznać, jak rozumieć te przykazania, nie? Kościołowi hierarchicznemu, czyli dwa kierunki. Z jednej strony tutaj i z drugiej tutaj, nie? Czyli łączy taka praca organiczna właściwie. Więc chodzi o to, no właśnie, tak mówię trochę szarpane, bo po prostu, jak widzicie, nie do końca czytam, tylko bardziej mówię tak, no właśnie. A to zakłada kropki, przecinki, trzy kropki i tak dalej. Kto może, niech się łapie. Znaczy, ja siebie rozumiem świetnie, tak prawda. I doskonale wiem, o co mi chodzi.
Po nas jakoś
tak. Także, no właśnie. I tutaj jeszcze są reguły od 10 do 12. Poruszają temat autorytetów i wskazać tu można na trzy autorytety. Autorytet urzędu, autorytet źródeł teologicznych i autorytet osobistej świętości albo charyzmy. Trzy takie grupy autorytetów. I teraz, warto czytając te reguły i czytając słowo pochwalać, nie wpadać w naiwność i w jakiś szybki entuzjazm. Nie? Ignacy byłby, myślę, daleki od łączenia naiwności z pochwalaniem. Reguła dziesiąta. Winniśmy być bardziej gotowi do uznawania i pochwalania tak dekretów i zarządzeń, jak i obyczajów naszych przełożonych, niż do ich ganienia. Bo przecież niekiedy nie są one lub nie były takie, to jest godne pochwały, to jednak mówienie przeciw nim, czy to publiczne w kazaniach, czy w rozmowach z ludźmi prostymi, rodziłoby więcej szemrania i zgorszenia niż pożytku. Lud bowiem oburzałby się na swych przełożonych, czy to świeckich, czy duchownych. Ale jeśli powoduje się szkodę, krytykując przed ludźmi prostymi przełożonych w ich nieobecności, to może być rzeczą pożyteczną mówić o tych złych obyczajach do tych tylko osób, które mogą temu zaradzić. Czyli Ignacy mówi, nie krytykujcie za plecami, a idźcie do tych, którzy mogą to zmienić. I teraz to, co wspomniałem o tym krytykowaniu duchownych na kazaniach. W późnym średniowieczu ten rodzaj głoszenia właśnie takiego krytykowania duchownych był bardzo popularny. I teraz cytat z Bernardyna ze Sieny, świętego Bernardyna ze Sieny. Kiedy tylko kaznodzieja wyrusza do walki przeciw duchownym, czyli po prostu zaczyna mówić przeciwko duchownym, słuchacze od razu zapominają o reszcie. Nie ma lepszego sposobu dla podtrzymania uwagi, gdy wierni zasypiają lub gdy jest im za ciepło czy za zimno. Natychmiast wszyscy rozweselają się i popadają w ożywienie. Także to już jest od średniowiecza znane. Tak. Także, aha, reguła 12. Reguła 12, czytam dalej. Powinniśmy wystrzegać się robienia porównań między nami, co jeszcze żyjemy, a błogosławionymi, którzy żyli w dawnych czasach. Bo niemało się tu błądzi, gdy na przykład mówi się, ten więcej wie niż święty Augustyn, ten to drugi święty Franciszek, albo i większy od niego. Ten to drugi święty Paweł w mocy i świętości. Czyli Ignacy jakby mówi, że osobista charyzma może jest ważna, ale ważniejszy jest autorytet urzędu na pewno. I teraz przechodzę do najsłynniejszej i chyba najtrudniejszej reguły i przytoczę ją też. I dotyczy prymatu wiary w nauczaniu Kościoła nad osobistą opinią. Wiele osób się z regułą zmaga, więc ją przytoczę ją w całości. Reguła 13. Ażeby we wszystkim odbierać drogę dobrze wiodącą do celu, czyli rozeznawanie, trzeba być zawsze gotowym wierzyć, że to, co ja widzę jako białe, jest czarne, jeśli tak zdecyduje Kościół hierarchiczny. Wierzymy bowiem, że między Chrystusem, Panem naszym oblubieńcem, a Kościołem, Jego oblubienicą, jest ten sam Duch, który nami rządzi i kieruje dla zbawienia dusz naszych. Bo tenże sam Duch i Pan nasz, który dał 10 przykazań, ten sam kieruje i rządzi świętą Matką naszą Kościołem. I teraz może takie zrozumienie, jakby nie... Mam trudno, no właśnie, to jest reguła, z którą jest trudno, nie? Reguła 13. Że to, co jest białe, ma być... I teraz tylko jeszcze znalazłem nowe troszkę tłumaczenie. To, co ja widzę jako białe, można też przetłumaczyć, jeśli coś, co naszym oczom wydaje się białe. Tak można przetłumaczyć. Wierzyć, że jest czarne. Tutaj wersja łacińska, z tego co rozumiem, kładzie akcent na zewnętrzne dostosowanie, czyli że oświadczyć, że jest czarne. Że ja widzę, a oświadczam po prostu. Nie? I jeszcze raz przypominam, jest relacja oblubienica, matka, czyli relacja miłości. I teraz tutaj, dlaczego taka chwila autorefleksji mojej? Dlaczego to tak ważne? Dlatego, że chrześcijaństwo jest, jeżeli wierzymy oczywiście, że jest wiarą, religią objawioną, to znaczy, że coś otrzymaliśmy, a nie produkujemy sami, nie? Ja to sobie tak porównuję czasami do różnicy między produktem czekoladopodobnym a prawdziwą czekoladą. Nie, że w obecnym pluralizmie jest taka opcja, żeby możliwość, żeby kształtować, wybrać sobie, tak jak w XVI wieku na przykład, co robili heretycy. Oni wybrali sobie część prawdy i to już jest dla nich najważniejsze, nie? Oświadczać? To jest więc reguła, która jest w wydaniu polskim, to jest wierzyć, że jest czarne, a znalazłem inne tłumaczenie tego, znaczy oświadczyć, że jest czarne. To jest według Wulgaty. Mogę wskazać później źródło, gdzie to znalazłem. Więc to jest jakby w regule, tylko w innym tłumaczeniu niż to, które jest, mamy w tych naszych książeczkach ćwiczeń duchowych. Tak, więc co jest ważne, że jeżeli coś jest objawione, to my to poznajemy, bo otrzymaliśmy, a nie to, że my to produkujemy, nie? My odczytujemy i rozeznajemy, ale żeby nie robić tworu chrześcijańsko-podobnego, a twór jakby autentyczny chrześcijaństwo, nie? To jest problem, bo zawsze trzeba, to narasta, trzeba oczyszczać znowu i znowu odczytywać w nowy sposób, nie? Bo ciągle, bo my jako ludzie dodajemy, dobudowujemy i, no i przychodzi taki czas, że po prostu trzeba znowu odczytać. Bo może troszkę odeszliśmy. Więc myślę, że reguły troszkę służą temu, żeby unikać ryzyka budowania tworu chrześcijańsko-podobnego. W sensie katolicko nawet powiedziałbym podobnego. No a dla mnie takie, no, produkt czekoladopodobny to może jest słodki, ale wartości odżywcze niekoniecznie jakieś dobre są. Nie? Z kolei czekolada 100% jest gorzka, ale ma dużo właściwości odżywcze. Jest trudna do rozpakowania. I najwyżej można zjeść mały kawałek, a nie od razu całą tabliczkę. Nie? No, ja przynajmniej tak jak zawsze jem czekoladę, to sobie wyobrażam tak kościół. Nie? Także i dlaczego mówię o tym? Bo jest zaufanie, że w tym Kościele zawsze Duch Święty jest obecny. Nie? I trzeba się zawsze wsłuchiwać, żeby nie przeinaczać Bożego przesłania. Pominę troszkę reguły od 14 do 17, bo one dotyczą takich tematów jak predestynacja, wiara, łaska, czyli takie spory teologiczne w tamtych czasach. Dobra? Więc przejdę, no i właśnie, dobrze, że mam zegarek, bo widzę, że przebiegałem już prawie. Przechodzę do ostatniej reguły, reguła 18. Dotyczy ona miłości. Miłość. I tutaj ją przeczytam też w całości. Chociaż ponad wszystko należy cenić usilną służbę Bogu, Panu naszemu, z czystej miłości, to jednak powinniśmy wielce pochwalać bojaźń Jego boskiego majestatu. Bo nie tylko bojaźń synowska jest rzeczą dobrą i bardzo świętą, ale nawet bojaźń służebna, jeśli człowiek nie zdobywa się na nic lepszego i pożyteczniejszego, wielce pomaga do wyrwania się z grzechu śmiertelnego, a gdy człowiek raz z niego się wyrwie, łatwo dochodzi do bojaźni synowskiej, która całkowicie jest w Bogu, Panu naszemu, przyjemna i miła, bo jest nierozdzielna od miłości Bożej. Czyli jak to rozumieć, że Ignacy mówi z jednej strony o miłości, z drugiej strony o bojaźni. Przecież w pierwszym liście świętego Jana czytamy, że doskonała miłość usuwa lęk. A tu czytamy, że jest i bojaźń, i lęk. I wydaje mi się, że zwieńczenie, zobaczcie w ogóle, że to jest ostatnia reguła w ćwiczeniach duchownych. To w tym się kończy, to jest ostatnia reguła przed okładkami ćwiczeń duchownych. Czyli miłość jest na końcu. Ostatnia kontemplacja w dynamice ćwiczeń też jest Adamorem. Czyli miłość jest szczytem, jest czymś najważniejszym. Tylko jest ryzyko, że ta miłość czysta może być nie do końca taka czysta, jak nam się wydaje. Nie? Do tego przydaje się bojaźń. Że ta miłość, odkrywamy miłość Pana Boga i miłość do Pana Boga do nas jest czysta. Jest stuprocentowa, nie? Nie wiem, jak to określić. Natomiast nasza miłość może być skażona, albo inaczej kształtuje się ta miłość czysta. I czasami ta bojaźń jest przydatna. Tak przynajmniej rozumiem. No więc to jest w ogóle problem z definicją też miłości. Tutaj myślę, że to jest temat do dyskusji kolejnej. I tutaj bojaźń, zobaczcie, to nie oznacza lęku. To nie jest to samo co lęk. Lęk jako uczucie zagrożenia, nie? Tylko bojaźń jako wyraz czci raczej. I tutaj mówi Ignacy o bojaźni, jak to było? Bojaźni służebnej, ale mówi również o bojaźni synowskiej. Więc Jezus nas nie nazwał sługami już, nie? Czyli chodzi o taką bojaźń raczej. Większy nacisk, myślę, warto położyć na taką bojaźń synowską. Więc myślę, że tym tematem właśnie miłości chciałbym zakończyć. To jest temat, który kończy rekolekcję. Więc rozumienie, święty Ignacy miłość rozumie co, jakby dużo głębiej niż tylko powierzchownie próbujemy ją zdefiniować. I to miłość oczywiście w kontekście Bożym. Nie? Miłość człowieka do Boga. I miłość, która jest moją postawą na świecie też. Także na tym chciałbym zakończyć. Widzę, że już się